Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Nowy Sącz.
A moim gościem dzisiejszym jest Bogusław Latacz, zastępca dyrektora Sądeckiego Szpitala. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry Państwu.
Panie dyrektorze, zacznijmy od spraw tych lokalnych, jak najbardziej związanych ze szpitalem naszym sądeckim. Chodzi mi o inwestycje, które trwają, które są robione, były, może które przed nami, ewentualne nowe sprzęty. Przede wszystkim interesują nas te remonty oddziałów, które były. Bardzo proszę.
Czy remonty oddziałów? No, przede wszystkim w ostatnim czasie został prawie, że już oddany do użytku pawilon diagnostyczny. Tam jest apteka, cała diagnostyka. Budynek bardzo nowoczesny, w tej chwili jest zasiedlany, brzydko mówiąc. Co spowoduje, że zostanie zwolniony dotychczasowy obiekt, na którym lokalizowane były te działalności. To jest budynek ten, w którym znajdują się wszystkie oddziały chirurgiczne. To było prawie całe piętro. I tam generalnie ma być przygotowane w przyszłości, mają przygotowane być pomieszczenia i dość nowoczesnie urządzona pracownia endoskopowa. Oczywiście to się wszystko powoli dzieje. To nie jest tak, że możemy to zrobić z dnia na dzień. Przede wszystkim kwestia jest taka, że dosprzętowienie nowego budynku to są rzeczy dość skomplikowane. Urządzenia są zamówione, producent ma pewien cykl produkcyjny, to są najczęściej rzeczy robione na zamówienie pod konkretny projekt i dlatego to chwilę trwa. No w tej chwili prowadzony jest nadal i powoli do końca doprowadzany remont byłego oddziału laryngologii, który ma być w tej chwili przeznaczony pod oddział chirurgii dziecięcej. Dzięki temu będziemy po pierwsze mieli więcej miejsc na chirurgii dziecięcej. I mamy nadzieję, że rozszerzona zostanie bardziej działalność. No, w tej chwili jesteśmy po rozmowach z ordynatorem. Ma konkretne plany. Może to bardzo ciekawie wyglądać.
Jakie koszta, panie dyrektorze, tego przewiduje?
Ja dokładnie w tym momencie kwot nie znam, ale są to przede wszystkim rzeczy robione naszymi własnymi środkami, dlatego że powiedzmy sobie szczerze, duże pieniądze płynące z różnych źródeł powoli się wyczerpują. Oczywiście Krajowy Plan Odbudowy właściwie został zakończony. Oczywiście mamy nadal pełną pomoc i wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego. Próbujemy pozyskiwać pieniądze z różnych programów, ale na takie drobniejsze rzeczy raczej musimy własne pieniądze przygotowywać, jeżeli nie w całości, to w dużej części. I między innymi dlatego te remonty nie idą jakoś błyskawicznie. Z drugiej strony też nie ma potrzeby, żeby błyskawicznie szły. Jak skończymy remont chirurgii dzieci, jak się tą chirurgię dzieci już przeniesie, to wtedy ten fragment, który chirurgia dzieci na dole zajmowała na parterze starego budynku, zostanie przygotowany pod potrzeby neurologii. Oddział neurologii będzie tam w tamtą stronę poszerzony o te kilka sal. A co na pewno mieszkańcy Sącza zauważą, taka dostawka przy wejściu do starego budynku i starej części szpitala zbudowana w latach 50. Ze względów technicznych zostanie rozebrana. Bo to jest budynek posadowiony na strasznie słabych fundamentach. Zaczęło to wszystko delikatnie pękać i podmakać. I albo trzeba się było zdecydować na jakiś gruntowniejszy remont, albo po prostu powrót do stanu sprzed roku 53, bo wtedy zaczęto to budować.
To, o czym pan dyrektor mówi, to kwestia tego roku, czy przyszły rok ewentualnie?
Plany są, że może w tym roku to się uda, może część. To znaczy z całą pewnością przeniesienie chirurgii dzieci na nową lokalizację, prawdopodobnie neurologia, a jeżeli chodzi o rozbiórkę, to wszystko zależy też od pogody. No, planujemy oczywiście duży plan w przyszłości, to jest budowa ZOL-u na 100-150 miejsc, zależy od tego, jak pozyskamy pieniądze, bo to niestety już z naszych pieniędzy się tego nie da zrobić. To ma rozwiązać problem zbyt długich hospitalizacji, zwłaszcza w oddziałach zachowawczych. No i parking.
Właśnie, parking. To z państwa pieniędzy też parking strony Bulwaru Narwiku.
Niestety też z naszych pieniędzy, znaczy z nas wszystkich pieniędzy.
Tak.
Trzeba pamiętać, że my jako dyrekcja szpitala nie dysponujemy jakimiś cudownymi kwotami. To są pieniądze, które pochodzą z kontraktów i one mogą być chwilowo wrzucone na jakąś inwestycję, ale muszą do tej puli wrócić, dlatego że to są pieniądze przeznaczone na leczenie pacjentów. Więc parking, jako że wygląda jak wygląda w tej chwili, zostanie zorganizowany 120 parę miejsc parkingowych do kilkunastu miejsc dla niepełnosprawnych. Zorganizowany profesjonalnie, są wszystkie uzgodnienia, plany zrobione, ma to rozstrzygnięcie przetargu chyba 28 lipiec ma to zdarzyć, a parking powinien powstać chyba do końca października, ile sobie przypomnę.
Czyli jesienią już powinno być może, czy przed Bożym Narodzeniem.
No mam nadzieję, że przed zimą, ale to są przetargowe rzeczy, więc 70 dni na realizację od wejścia na plac budowy, to są terminy już takie sztywne.
Panie dyrektorze, służba zdrowia, to temat bardzo zapalny, szczególnie w ostatnich tygodniach, miesiącach, co też obserwujemy. Nie wchodząc w wątek różnych afer, które też towarzyszą nam w sferze publicznej, to zapytam o taki drugi temat dotyczący zadłużeń szpitali, kontraktów z NFZ-em. To jest też temat właściwie systemowy, ogólnopolski. Jak, panie dyrektorze, przedstawia się ta sytuacja w szpitalu sądeckim?
Znaczy, tak jak wszędzie. Czyli mamy komunikat z NFZ-u bardzo prosty. Za nadwykonania pieniędzy nie będzie. Nadwykonania w pewnych zakresach, to znaczy, to jest generalne hasło. Oczywiście, jak zaczyna się rozmawiać o szczegółach, to się okazuje, że część nadwykonań będzie wypłaconych. Część w 100% wartości, część w jakiejś tam procentowej wartości. Oczywiście przede wszystkim problemem jest kiedy, bo tu jest mowa o przyszłym roku, tu jest mowa o następnym kwartale. Problem jest taki, że nie wiemy do końca kiedy. A też to, co powoduje, że najbardziej nasi pacjenci i społeczeństwo się niepokoi, to jest to, że w pewnym momencie jednostki służby zdrowia zaczynają usztywniać swoją działalność, dlatego że jeżeli ktoś ma na przykład 10 milionów złotych zablokowane w lekach onkologicznych, które zostaną wypłacone, bo to są programy lekowe, ale nie wiemy kiedy, to chcąc kontynuować te programy lekowe, my musimy wziąć kredyt.
Czyli znów się zadłużacie.
To, że się zadłużamy, to jest nie problem, tylko że to nie jest, my nie jesteśmy w arabskim kraju, gdzie kredyt jest bezprocentowy. My po prostu musimy zdać sobie sprawę z tego, że szpital, biorąc kredyt, musi zapłacić od tego konkretne procenty. I oczywiście mamy dużą wiarygodność finansową, chętnie banki nam te pieniądze pożyczą, tylko że kwestia jest prosta. Jeżeli my mamy w tym momencie kalkulację zrobioną przez agencję technologii, gdzie te wszystkie procedury mają nie przynosić zysku, to w momencie, jeżeli my mamy na przykład zapłacić 5-6% odsetek od kredytu, to jest chyba jasne, że zaczynamy schodzić trochę poniżej linii opłacalności. Czyli może złe określenie opłacalność w szpitalu, ale poniżej linii zbilansowania finansowego, która jest zaplanowana gdzieś tam. I efekt z tego jest taki, że oczywiście my staramy się nie ograniczać przyjęć w pewnych zakresach.
Czyli... Właśnie miałem zapytać, jak to skutkuje na pacjentów? Czy są takie zagrożenia jakichś zabiegów?
Zagrożenia są proste. W przychodniach specjalistycznych lekarze dostali proste, u nas pracują w większości na kontraktach, dostali prostą informację pod tytułem: macie tutaj jasne kryteria napisane przez NFZ przyjęć. Za które przyjęcia jest wypłata gwarantowana, za które jest prawdopodobna, ale nie wiadomo kiedy, i za które na pewno nie będzie pieniędzy. I teraz wasza decyzja, jak będziecie swoimi godzinami przyjęć dysponować, bo rejestratorki po prostu zarejestrują wam takie grupy pacjentów. I na przykład NFZ w tej chwili stawia na przyjmowanie pacjentów pierwszorazowych. Chce skrócić kolejki pierwszorazowe. Za to chce ograniczyć liczbę powtarzanych wielokrotnie przez lata konsultacji. Czyli osoby, które na przykład chodziły do X specjalisty przez 20 lat, właściwie trudno powiedzieć dlaczego, w tym momencie mogą spotkać się z odmową przyjęcia ponownie albo wyznaczeniem terminu za rok, dwa lata, dlatego że NFZ wyraźnie nam wskazuje, że nie chce finansować takich świadczeń. Jeżeli chodzi o onkologię, i z rozmów z kolegami wiem jedno, że wolą się zwolnić niż ograniczyć leczenie pacjentów. Więc ja to zresztą popieram, chociaż może to nie jest, to jest droga donikąd, ale prawda jest taka, że co ci ludzie są winni, że zachorowali w 26-27 roku. Więc jakby zachorowali rok wcześniej, to by nie było problemu. No to niby dlaczego ma być teraz inaczej?
Czyli jeśli dobrze rozumiem, ci pacjenci najbardziej potrzebujący, którzy do państwa trafiają, czy są na leczeniu onkologicznym, nie muszą się obawiać na razie czegoś, tak?
Proszę pana, ja uważam, że pacjenci w ogóle nie mają się czego obawiać. Z jednego prostego powodu. Ten system czeszczy w szwach, robi różne dziwne uniki, ale generalnie rzecz biorąc jakoś działa. Więc
pytanie, jeżeli, jak długo?
Wie pan co, to nie jest... Cesarstwo Rzymskie umierało prawie 200 lat, więc powiedzmy sobie szczerze, że mamy, nawet jeżeli jesteśmy dwa razy słabsi, to jeszcze mamy kilkadziesiąt lat przed sobą. Więc prawda jest taka, że te rzeczy nie znoszą pustki. Tutaj zawsze coś, jakaś oferta będzie, jakiś sposób leczenia będzie sformułowany. Proszę pamiętać, że zawsze na samym końcu tego wszystkiego jest jeden pacjent i jeden lekarz. I jeżeli lekarz ma chociażby odrobinę sumienia, a ja nie znam ludzi w tym zawodzie bez sumienia, to nie zostawi pacjenta na lodzie.
Mm-hmm. Panie dyrektorze, właśnie lekarze, szpital cały czas szuka, prawda?
Oczywiście.
Lekarzy, specjalistów. Jest taka potrzeba cały czas?
Tak, oczywiście, dlatego że po pierwsze rozwijamy usługi, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, już żeśmy się nauczyli jednej rzeczy, że zwolnić człowieka jest bardzo łatwo, a odzyskać znacznie trudniej. Więc raczej staramy się dbać o to, żeby mieć stabilną kadrę, której bazę poszerzamy. No przecież trzeba pamiętać, że ludzie na emerytury odchodzą. I musi być jakaś wymiana pokoleniowa. Musimy szkolić nowych pracowników. Musimy, co jest oczywiście dużym problemem, dlatego że powiedzmy ze szkoleniami i przydzielaniem miejsc specjalizacyjnych też dzieją się dziwne rzeczy. Więc efekt tego jest taki, że jak ja pamiętam czasy, kiedy u nas szkoliło się 30-40 lekarzy równocześnie, to w tej chwili jakbym przeleciał po szpitalu, to może ich 10 pozbieram. Więc też coś się z tym dzieje, więc poszukujemy i specjalistów, i tych, co chcą się kształcić w określonym kierunku. I tak naprawdę to chyba bywa dzień, kiedy w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że w którymś miejscu jest za dużo ludzi. Ale to jest jeden, dwa dni, a potem się znowu sytuacja zmienia.
Rozumiem. Bo taka dyskusja się też przetacza, jeśli chodzi o wynagrodzenia lekarzy w związku z tymi sytuacjami ostatnio. Jakie pan ma zdanie na ten temat? Jakie one powinny być, te wynagrodzenia?
To znaczy, większość moich kolegów zna moje zdanie na ten temat. Zresztą ludzie, z którymi się spotykam też mniej więcej wiedzą. Ja uważam, że lekarz oczywiście, że powinien zarabiać duże pieniądze, bo chciałbym przypomnieć, że na przestrzeni dziesiątków lat lekarze zawsze stanowili elitę w miejscu, gdzie funkcjonowali, chociażby w takim Sączu, gdzie najpiękniejsze budynki na przełomie XIX-XX wieku wystawiali lekarze i nie kto inny. Przecież nie robili tego ze składek pod kościołem, tylko z tego, co zarobili. Ale też istnieje w tym wszystkim inna prawda i rzeczywistość. To jest tak, że 90 parę procent lekarzy zarabia średnio. Znaczy, to są niezłe pieniądze, oczywiście. Pieniądze, które wynikają przede wszystkim z ogromnej ilości godzin pracy. Ponieważ jak się to przeliczy na pojedynczą godzinę, to nie ma cudów. Ale to rzadko, który lekarz pracuje z tam te 140-150 godzin, czyli tyle, ile wychodzi mniej więcej w ramach etatu. Za to liczy się, pokazuje się kwoty globalne. Oczywiście po wyeliminowaniu ewidentnych oszustw, gdzie jeden lekarz pracuje w ciągu doby 72 godziny. To jest oszustwo. To inaczej tego nazwać się nie da. Nam się zdarzały sytuacje, że lekarz musiał podjąć dyżur na dwóch placówkach równocześnie, ale po pierwsze, były to obok siebie oddziały, a po drugie, miał zmienianą umowę i miał wyraźnie napisane, że obejmuje jednolity dyżur w tym czasie.
Czyli to są takie przypadki, które są legalne.
Tak, ale to są
legalne,
to jest,
wiadomo.
Oczywiście, i to trzeba bardzo dokładnie pilnować tego. Zupełnie inną sytuacją jest, jeżeli lekarz, nie informując swoich pracodawców, pracuje w dwóch miejscach równocześnie. To jest całkowicie odrębna sprawa. Ale czy kwestia 240 zł, które ostatnio stały się takim hasłem, czy kwestia mniej, czy więcej, to już ja uważam, że ta dyskusja trochę nie ma sensu, bo wie pan, jaki jest efekt tej kwoty 240 zł? W Sączu 90% lekarzy bardzo się ucieszyło i mówią, że przyjdą w podwyżkę. Dlatego, że w naszym mieście, w naszym szpitalu jest paru lekarzy zarabiających więcej niż 240 zł na godzinę. Ale to jest SOR i to jest anestezjolog.
Czyli zależy też od tego.
Tylko i wyłącznie tam. A cała reszta, jakby dostała 240, to by była przeszczęśliwa.
Panie dyrektorze, dziękuję serdecznie za spotkanie. Mam nadzieję, że pacjenci zostali troszeczkę uspokojeni. My też na to liczymy, że te sprawy nie będą toczyć się w takim kierunku, jak nieraz słyszymy z tych pierwszych nagłówków gazet czy z radia i telewizji. Dziękuję serdecznie za przybliżenie nam tej lokalnej służby zdrowia. Bogusław Latacz, zastępca dyrektora Sądeckiego Szpitala, był dzisiaj z nami. Dziękuję.
Dziękuję państwu.